Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. W środę deszczowa, mokra, nieprzyjemna, z 5 stopniami na termometrze pogoda, więc proponuję nie wychodzić przez najbliższą godzinę na zewnątrz, tylko nastawić trochę głośniej radio, nie wychodzić ani z samochodu, ani z biura, ani z domu i posłuchać czasu reakcji, który dzisiaj zrealizuje Mariusz Tołajkowski. Za konsoletą Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i Państwa także zachęcamy do udziału w naszym programie. Proszę dzwonić 510-37-36, numer czujny. Także podam i przypomnę 510-37-32 i dla piszących czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony, dziękujemy za maile. Dzisiaj rano nie było telefonów drogowych, ponieważ zima nie zaskoczyła drogowców, ponieważ w ogóle nie przyszła i najprawdopodobniej, jak patrzę na prognozę bardzo długoterminową, Elżbieta podała tak mniej więcej do piątku, że nie będzie wesoło, ale nie będzie wesoło, proszę Państwa, prawdę mówiąc, aż do święta, może nawet i dłużej, to znaczy trochę powyżej zera, trochę słońca, trochę chmur, dużo deszczu. Taki mamy klimat. Na początek telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Było o segregacji w ostatnich czasach reakcji, o segregacji śmieci oczywiście, ponieważ nowe wytyczne, ja już się pogubiłem w tym, prawda, co do jakiego worka, jakieś nowe frakcje trzeba podobno wyselekcjonować z tych swoich odpadów i gdzieś tam je składać. No w każdym razie segregacja obowiązuje nas już od długiego czasu. Były obietnice, że segregowane odpady będą tańsze, tańsze w odbiorze oczywiście, że jakoś tak odczujemy to w kieszeni. Nie wiem, chyba nic z tego nie wyszło. Segregujemy te odpady. Zajmuje to sporo miejsca w kuchni i na ulicach i w śmietnikach i w dalszym ciągu, ja mam przynajmniej takie wrażenie, płacimy srogo za odbiór odpadów. A propos segregacji śmieci, zatelefonował do nas słuchacz.
Witam serdecznie, tutaj Robert z Prawobrzeża. Ja tak słucham wiadomości, audycji. Teraz ja się tak zastanawiam. Tak, papier do worków, butelki też do worków, inne rzeczy też do worków, ale co ja mam wrzucać do tego kosza, kurde? Bo ja nie wiem, kurde, no. Na trawę jest też inny kosz i co ja mam wrzucać do tego kosza na śmieci?
Nie, nie. Nie, niech pan choinkę posadzi w tym koszu po prostu. Albo jeżeli to możliwe, to może po prostu odpadki. To się jakoś nazywa profesjonalnie taki kosz, w którym składuje się takie bioodpady i one długo tam przebywając zamieniają się w kompost. A, kompostownik, przypomniałem sobie, i w niektórych gminach za takie kompostowniki gminy dają upusty cenowe za odbiór odpadów, szalone dosłownie 10%. Ledwo co można to zauważyć, a kompostownik stoi. No w każdym razie do czego on służy, proszę pana, bo to się może przydać, jeżeli ma pan doniczki, a w tych doniczkach jakieś rośliny, może warzywa, pomidory i sąsiedzi to mają, to później taki kompost, jak już to sobie troszeczkę postoi w takim zbiorniku, o którym pan wspomniał, no to bardzo jest korzystny dla tych wszystkich roślin. Taka moja propozycja. A propos segregacji odpadów. Ostatnio oglądałem film w internecie o segregacji odpadów w Afryce. Tak, proszę Państwa, tam są wysypiska śmieci, takie klasyczne, jakie pamiętamy z dawnych lat, takie wysypiska śmieci i tam ludzie na tych wysypiskach śmieci zarabiają, można powiedzieć. No nie dużo, jak na afrykańskie standardy nawet, ale jednak zarabiają. Na czym to polega? Otóż taki afrykanin zbiera te śmieci, segreguje je i te wszystkie frakcje odkłada do odpowiednich worków, czyli plastik, szkło, metal, no podobnie jak u nas. Niesie to do skupu i zarabia na tym pieniądze. I ja się zastanawiam, dlaczego u nas jest dokładnie odwrotnie. Gdzie my jesteśmy? Segregujemy te śmieci, prawda? Przecież to są surowce wtórne. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, dziesiątki lat temu za surowce wtórne, za taką makulaturę, szkło, można było dostać jakieś pieniądze. Dlaczego teraz to w ogóle jakby nie działa? Nie odczuwamy w każdym razie tej segregacji odpadów w kieszeniach. Może Państwa komentarze jakieś na ten temat, to zapraszam. 510, 37 i 36. Teraz przejdziemy do czystego powietrza, ponieważ program został nagle, niespodziewanie, zawieszony. I prawdopodobnie będzie odwieszony w marcu przyszłego roku. Zawiesił ten program Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i mamy telefon w tej sprawie.
Dzień dobry. Ja dzwonię ze Szczecina, mam na imię Daniel. Chciałem się dowiedzieć, przed chwilą w radiu Szczecin była poruszana sprawa tej termoizolacji, dofinansowania do termoizolacji i likwidacji kopciuchów i tak dalej, i tak dalej. Ona została wstrzymana. Ale czy moglibyście Państwo poinformować nas na antenie radia Szczecin, ewentualnie poinformować, gdzie można się dowiedzieć, kto może z takiej dotacji korzystać, bo wiem, że jest trzymana, ale będzie uruchomiona w marcu.
Sprawdzałem i szukałem. W marcu to jest, no w marcu tak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przewiduje, że prawdopodobnie, ale konkretnego terminu nie ma, ponieważ oni podkreślają, że potrzebne są jakieś porządne zmiany w tym programie Czyste Powietrze, ponieważ poprzednia wersja, ta, która już przestała działać, bo została zawieszona tymczasowo, no zawierała błędy, które z kolei umożliwiały wiele nadużyć. No i żeby zlikwidować te nadużycia, to trzeba to wszystko teraz zbudować od nowa, napisać od nowa. No między innymi na przykład chodziło o takie nadużycie, że ktoś posiadał dom. Dom ten przepisywał na jakąś swoją bliższą bądź dalszą rodzinę. No i w ten sposób już był nowy beneficjent programu Czyste Powietrze, który mógł uzyskać jakieś 100% na przykład na termomodernizację tego domu. No tak podobno się działo, ale jeszcze do tego wszystkiego dochodzi jeden i to bardzo ważny wątek. Otóż od tego roku, od kwietnia jest nowa dyrektywa unijna, bo też doczytałem na ten temat, która będzie nakazywała, czy też będzie powodowała powolne wycofywanie dotacji, zmuszała kraje członkowskie do wycofywania dotacji na instalacje grzewcze, na paliwa kopalne. A więc dotyczy to także kotłów na gaz ziemny i na olej. I tak, rządowe dotacje na energooszczędne kotły zasilane gazem ziemnym i olejem powinny najpóźniej zakończyć się z dniem 1 stycznia 2026 roku. A zatem pierwsza wersja Czystego Powietrza była z gazem. Gaz był ekologiczny, no bo radośnie sobie płynął Nord Streamami z wiadomo jakiego kierunku dokąd. No teraz stał się nieekologiczny i okazało się, że podobnie jak inne paliwa kopalne, w trakcie spalania gazu ziemnego także wydobywa się ten nieszczęsny dwutlenek węgla i teraz trzeba z gazem również się rozprawić i z olejem opałowym, tak więc będzie koniec tych dotacji na kotły energooszczędne zasilane gazem ziemnym, a zatem jak się domyślam również być może będą zmiany w tym kierunku w programie Czyste Powietrze. Jak on będzie ostatecznie wyglądał, teraz jeszcze nie wiadomo, mniej więcej od marca ma ruszyć, ale ministerstwo zapewnia, Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska, że te wszystkie wnioski w tej chwili, które są złożone i czekają na rozpatrzenie, to one nie będą nigdzie wyrzucone, one doczekają się realizacji. Tyle jeżeli chodzi o Czyste Powietrze. A nie, jeszcze jeden telefon jest a propos programu. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, mam na imię Andrzej, jestem stałym słuchaczem Radia Szczecin. Ja mam taką sprawę, chodzi mi o Czyste Powietrze. Ten program dobrze, że został wstrzymany, gdyż stało się tak, że u mnie zmodernizowano właśnie piec, założono mi elektryczne ogrzewanie bez modernizacji budynku. Koszty przy 30-metrowym mieszkaniu, jakie w tej chwili osiągam, opłat są 135 zł, ale to jest mieszkanie, a reszta to jest 1792 zł, ostatni rachunek z elektrowni. Dziękuję bardzo.
No to pan się załapał na program bardziej czysty portfel. No ale Ale proszę mieć rękę na pulsie, bo może pan dokończyć tę termomodernizację, bo domyślam się, że no wiadomo, wiadomo co jest z prądem, prawda? W dodatku jak się jeszcze nie ma ocieplonego budynku, no to w ogóle rachunki są wtedy kosmiczne. To może pan doczeka tej drugiej już odsłony programu Czyste Powietrze w przyszłym roku na wiosnę i szybko pan termomodernizuje swój dom, żeby jednak coś w tym portfelu zostawało. 510-37-36 numer do naszego studia. Teraz będzie o alkoholu. Przypomnimy telefon od naszego słuchacza z Książąt Pomorskich. Ale zanim przypomnimy, to ja przypomnę historię, dlaczego w ogóle poruszamy temat alkoholu w czasie reakcji. Otóż dlatego, że jest taka potrzeba społeczna mieszkańców Szczecina, żeby w niektórych miejscach zrobić nocną, przede wszystkim nocną prohibicję, żeby po prostu dało się jako tako żyć w mieście. A wiadomo, co przy takich punktach sprzedaży całodobowej alkoholu się dzieje. No i radni cały czas na tym pracują, już długo pracują, bo od jesieni 2022 roku, ale mamy sygnały i mamy wypowiedzi przedstawicieli Szczecińskiej Rady Miasta, że to już blisko. Blisko będzie projekt odpowiedniej uchwały, która wprowadzi nocną prohibicję i w przyszłym roku, w styczniu, może już na pierwszej noworocznej sesji Rady Miasta taki projekt będzie procedowany i głosowany. No a póki co właśnie zatelefonował do nas słuchacz z Książąt Pomorskich.
Dzień dobry, Marek Stary Słuchacz. Ja mieszkam na potężnym osiedlu, no można powiedzieć skrzyżowaniu osiedli, tak? Żelechowa, Przyjaciół Żenierza, Książąt Pomorskich. My nie mamy ani jednego sklepu całodobowego. Nie wiem, czy to jest dzięki radnym, czy dzięki wspaniałej pracy mieszkańców osiedli. Mamy spokój. Kiedyś był to problem i to nie jest aż tak potrzeba chyba, żeby to rozwijać, tylko można to załatwić w jakiś normalny, formalny sposób.
Wie pan co, no jestem zaskoczony, na takim dużym osiedlu nie ma całodobowego sklepu, niewiarygodne, ale tam można robić eksperymenty naukowe, to znaczy wybrać się, i to może pomysł dla radnych i dla służby, wybrać się na Książąt Pomorskich i zobaczyć, jak to funkcjonuje wszystko bez całodobowego sklepu z alkoholem. 510-37-36. A propos alkoholu, jeszcze to wisi nad nami pytanie od naszego słuchacza dotyczące fabryki wody naszego szczecińskiego akwaparku. Tak nawiasem mówiąc, to akwapark ostatnio ogłosił sukces. Ponad 300 tysięcy osób odwiedziło szczecińską fabrykę wody od momentu otwarcia. Najwięcej osób skorzystało z basenów i innych atrakcji kompleksu podczas wakacji, co jest oczywiście zrozumiałe. No i najczęściej korzystano ze strefy wodnej, obejmującej akwapark, basen sportowy oraz czynne sezonowo baseny zewnętrzne. Fabryka wody to akwapark, edukatorium, saunarium i spa, czy strefa sportu z kręgielnią i ścianką wspinaczkową, i w niektórych miejscach, na przykład w Royal Tropic, jest takie miejsce w akwaparku, w którym nie byłem, można napić się alkoholu, można kupić tam alkohol. O tym mówili nasi słuchacze, także mówiliśmy my w czasie reakcji i pytaliśmy, czy coś można w tej kwestii zmienić. I ostatnio słuchacz nam przypomniał właśnie tę dyskusję w czasie reakcji o alkoholu w akwaparku sprzedawanym. I wrócimy do tego tematu. Mam obiecaną rozmowę z panem Piotrem Zielińskim, rzecznikiem fabryki wody, że do tematu alkoholu w fabryce wody i bezpieczeństwa przede wszystkim, bo nasz słuchacz zwracał uwagę na to, że to może być, no przecież tam są baseny, że to może być niebezpieczne, i właśnie z panem Piotrem Zielińskim na temat alkoholu i bezpieczeństwa na basenach będziemy wkrótce w czasie reakcji rozmawiać. A teraz będziemy rozmawiali z panią Longiną Kaczmarek, miejskim rzecznikiem konsumentów. Dzień dobry pani Longino, witam serdecznie.
Dzień dobry, również serdecznie witam.
Pani Longino, gdzie my jesteśmy teraz? Bo tak, Black Friday minął, Cyber Monday, nie wiem, czy dobrze wymawiam.
Cyber, niech będzie.
Spolszczamy.
Sprzedaż w internecie, tak.
Monday, czyli poniedziałek, minął, a teraz jesteśmy w trakcie Black Week, tak?
No tak,
tak mniej więcej.
Znaczy tygodnia czarnego, może jeszcze zrobią miesiąc cały grudzień, może będzie czarne, no bo to wiadomo, zbliżają się święta, czyli czas prezentów i
zamiast białych świąt będą czarne święta. No. Dobra, pani Longino, no bo te promocje, dużo ostrzeżeń w ogóle było i także na naszej antenie. I wiemy, że te wszystkie komunikaty interesują naszych słuchaczy, bo jak dowiedzieliśmy się, zostały przeprowadzone statystyki. No Polacy pokochali Czarny Piątek. Znaczy dużo ludzi po prostu korzysta z tych promocji, kupuje właśnie w te piątki, w te weekendy, w te Cyber Mondaye. No i sprzedawcy wykorzystują ten moment do tego, żeby zarobić. Nie zawsze do końca uczciwie, powiedzmy to sobie szczerze, prawda, pani Longino?
Tak, tak, oczywiście jest bardzo dużo zgłoszeń na właśnie taką nieuczciwe podejście do tego Czarnego Piątku. Mhm. Zupełnie inne niż ludzie oczekują, tak, a ludzie oczekują, tak, że tak, faktycznie tak. Od tej ceny, która obowiązuje, będzie odpowiednia zniżka, a niestety bardzo często zdarzają się jeszcze, że sprzedawcy podwyższają cenę, mimo że jest
niby obniżona, a w rzeczywistości podwyższona.
To znaczy tak, pokazują cenę, która była najniższa 30 dni wcześniej, prawda? Bo to jest taki obowiązek wynikający z przepisów prawa. I się okazuje, że jak dokładnie się wczytamy, to cena, która obowiązywała najniższa 30 dni wcześniej, to była dużo niższa niż cena, która jest obecnie. Mhm. Natomiast ta obniżka w różny procent, to jest 20, 30, niby piszą 40, jest od tej ceny aktualnej, czyli od tej ceny, która jest podwyższona. Mhm.
Pani Longino, to może na rozgrzewkę telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry, moje imię Witold. Jakiś miesiąc temu w sklepie Galaxy kupiłem koszulę, parę sztuk, za cenę 79,90 zł. I w piątek, w Black Friday, udałem się znowu do sklepu i widzę przecena 50%. I proszę zgadnąć, jaka była cena po przecenie tychże koszul. 79,90. Przyklejona była nowa metka na tych koszulach. Czyli robią nas, proszę państwa, kłaniam się.
Tak, to jest właśnie to, co mówiłam, o czym mówiłam. Tak, tak, to się wszystko zgadza i właśnie tego typu zgłoszeń, no mamy takie, tego typu zgłoszenia, no nie powiem dokładnie ile, ale takie zgłoszenie. Także ludzie są zawiedzeni, bo ten Czarny Piątek oczywiście przyszedł do nas z Ameryki, no ale w Ameryce wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
Bo ja sobie poczytałem, jak wygląda w Ameryce i w ogóle dlaczego Czarny Piątek, bo to nie klienci wymyślili ten termin Czarny Piątek, ani nie sprzedawcy, tylko proszę sobie wyobrazić, policja. Tyle mieli roboty, że nazwali to Czarnym Piątkiem po prostu. W tych sklepach działy się różne rzeczy. Dobrze, pani Longino, za chwilę wrócimy, bo to regulują ten obowiązek podania najniższej ceny w ciągu poprzedzających obniżkę 30 dni, to reguluje prawo i dlatego tutaj wchodzi Miejski Rzecznik Konsumentów. Za chwilę rozszerzymy trochę ten temat i co robić, kiedy czujemy, że jesteśmy, tak jak tutaj słuchacz mówił, robieni w konia, ale słuchacz do nas zatelefonował teraz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Cezary z tej strony, stały Witam. Słuchacz. Ja rzadko dzwonię do was, ale teraz mam problem. Zamówiłem takie oczy do ciężarówki mrygające na internecie. Płatność 205 zł. Przysłali mi jakąś badziewną, taki wentylatorek badziewny, nie wiem ile to wartości, może z 5 zł, 10 zł. I ja ten, bo to już drugi raz mi się coś takiego zdarzyło, że mnie tak oszukali w internecie.
Panie Cezary, ja mam pytanie, co to za oświetlenie? Zewnętrzne czy w środku, do kabiny?
Nie, to się zakłada z przodu na szybę i mrygają oczka. W czasie snu takie fajne.
A, widziałem coś takiego, tak, widziałem.
No, taka ozdoba ciężarówki, to bardzo ładnie wygląda. Szczególnie w nocy, jak kierowca śpi, zasłania firanki i te oczka sobie mrugają.
A ja widziałem jadącą ciężarówkę z takimi mrugającymi oczami. Nie wiem, czy to legalne
jest. A nie wiem, czy to jest dozwolone w czasie jazdy akurat. Właśnie. Jeszcze tego nie sprawdziłem, ale to ten. Okay. No i właśnie takie zamówiłem.
I to mówi pan 205 zł kosztuje, tak?
Tak, 205 zł to właśnie...
A przysłali panu zupełnie co innego.
Przysłali mi zupełnie co innego. Oczywiście nie zwróciłem na to pierwszy raz. Pierwszy raz nie zwróciłem na to uwagi, że firma nie podaje się na mailu. Tylko mi wyskoczyło mi w telefonie, że kurczę, zamówienie zrealizowano, to pan zamówił i tak dalej i koniec.
A to ja znaczy, sprzedawca nie wysyła informacji drogą mailową, tylko na komórę, tak? SMS-em.
Na komórce, na stronie tam. Aha. Na stronie, powiedzmy, bo to z Facebooka.
Dobra, nie pytam o stronę, gdzie pan kupił. Dobra, powiedzmy, że to jest nieistotne. Wydaje mi się, że sprawa jest do rozwiązania. Po prostu musi pan to odesłać. Ale to zapytajmy panią
Longinę. No właśnie, ale nie ma adresu, bo to idzie przez kuriera i tylko do kuriera.
Ale zaraz, gdzieś pan to kupił, tak? Na jakiejś stronie internetowej pan kupił to.
Tak, ale teraz ta strona mi się nie wyświetla, a nie pamiętam, jaka to była.
Pani Longino, ratunku.
To jest kolejne oszustwo. Niestety coś takiego teraz się rozwinęło, że zamawiamy towary. No, wydaje się, że cena atrakcyjna, towar też atrakcyjny. Nie sprawdzamy, skąd jest ten sklep. Nie czytamy regulaminu, nie czytamy opinii o tym sklepie, tylko cena właśnie nam się wydaje atrakcyjna, tego szukaliśmy, szybciutko płacimy, zamawiamy. I okazuje się, że zamawiamy u pośrednika, nie zamawiamy w tym sklepie, o czym myślę, że pan również nie wiedział. Przychodzi bardzo często zupełnie coś innego, ale albo w nieodpowiednim rozmiarze. Przed chwilą właśnie przed rozmową z państwem miałam telefon też od konsumenta, który w ten sam sposób zamówił buty w bardzo atrakcyjnej cenie, bo córka go namówiła, tato szybko, szybko, bo to są już ostatnie sztuki, taka okazja. No, przyszły owszem buty, ale dużo, dużo za małe, bezużyteczne, i przyszły, też były zamówione przez pośrednika, o czym pan nie wiedział, nie sprawdził regulaminu, nie sprawdził opinii, i odesłanie tych butów może skutkować tym, że straci pan i pieniądze, i buty, bo pan jeszcze zapłaci za paczkę, prawda, i tą trzeba odesłać najczęściej gdzieś tam za granicę, najczęściej gdzieś do jakiegoś kraju tutaj azjatyckiego. Także przed dokonaniem takiego zamówienia należy jednak dokładnie sprawdzić sklep i zapoznać się z jego regulaminem, z opiniami o tym sklepie, żebyśmy mieli pewność, gdzie zamawiamy. A jeszcze lepiej mimo wszystko zapłacić za pobranie, nie płacić wcześniej, tylko dopiero jak...
Czasami jest to niemożliwe,
za pobraniem.
Za pobraniem czy przelewem, albo jeszcze kartą?
Nie, za pobraniem była.
A za pobraniem. No to nie.
Ale za pobraniem, tak. Kurier przyniósł, ja mu zapłaciłem.
Tak. Aha. Panie Cezary, to jak za pobraniem, to no, żelazna zasada. Trzeba otwierać, sprawdzać, co jest w środku.
Tak, trzeba sprawdzić. Mhm. Ale tutaj wszystko wskazuje na to, bo pan dostał zupełnie co innego. Tak. Takie przypadki bardzo często teraz się zdarzają. Po prostu padł pan ofiarą oszustwa i tego typu przypadki należy zgłaszać na policję. Czyli trzeba pójść na komisariat policji. Być może już są zgłoszenia na ten sklep. Tych zgłoszeń jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ludzie na przykład się zamawiają coś z odzieży, a przychodzą na przykład jakieś okulary, które są badziewne i do niczego nikomu niepotrzebne. Także musimy mieć naprawdę pewność i czytając jeszcze opinię o sklepie, że dostaniemy to, co zamawiamy, że sklep jest w Polsce, na miejscu, że ma regulamin, że ma dobre wystawione opinie.
Jeszcze jedna taka uwaga na marginesie. Tak, też te firmy takie pośredniczące, to na przykład te duże w Kołbaskowie jest siedziba, no właściwie magazyny ogromnej firmy, ale to trzeba pamiętać, że często to jest pośrednik, właśnie pośrednik.
Tak.
Że to jest tylko, no, on wystawia jak na swojej stronie.
A jak chcemy odesłać...
Tak, to jest zupełnie inny
Ja sprawdzałem tę firmę, to z Bielsko-Białej przyszła paczka, kurczę, ale to jest tylko
pośrednik.
Firma... bezpośrednio.
Ta, która... Tak. No a pan jak chce odesłać, to nie do Bielsko-Białej, tylko właśnie gdzieś tam do innego.
Tak, gdzieś nie trzeba wysłać, tak.
I przesyłka kosztuje zdecydowanie.
Krocie, no wiadomo.
Dokładnie.
Nie Cezary, no to co, no, albo pan się pogodzi ze stratą, albo policja.
Nie, no muszę.
No musi
już,
pan.
Już dwa razy się nabrałem, także chyba już wystarczy się nabierania.
Nie, no to panie Cezary, jak pan już dwa razy, no to tak.
No
to takie podstawowe zasady. Nie u pośredników, tak? Trzeba sprawdzać. Strona internetowa, telefon.
Ja to zawsze robię. Opinie.
Czy na stronie internetowej sklepu jest po prostu telefon, gdzie ja mogę zadzwonić i porozmawiać tam z żywym człowiekiem. Dobrze jest, jeżeli ten sprzedawca ma również sklep stacjonarny. Ja też na to zwracam uwagę.
Tak. Tak, i żeby to było właśnie u nas.
Bo z opiniami to bywa różnie. Ja wiem, że...
No nieraz są na zamówienie, to też prawda, ale zależy ile tych opinii jest, ale mimo wszystko...
Telefon, kontakt bezpośredni, stacjonarny sklep, również prowadzony przez tego samego...
Od kiedy działa,
tak jest.
Jest prowadzona działalność. Ale mimo wszystko na policję warto zgłosić, bo... wiemy wtedy, ile jest tych zgłoszeń i policja, że tak powiem, też będzie wiedziała, na jaką skalę po prostu są to oszustwa. Bo to są po prostu zwykłe oszustwa. No. A teraz przed świętami tego typu właśnie skarg jest multum. Jest multum, bo to jest okazja do zarobienia, nie mamy czasu, szybko zamawiamy, bo wydaje się, że jest okazja, jeszcze jak się pojawia informacja, że tam to są ostatnie sztuki, no to już w ogóle. Mm-hmm. Ale to są takie chwyty marketingowe, oszukańcze, które wprowadzają konsumentów w błąd.
Panie Cezary, bardzo panu dziękuję, szerokiej drogi.
To ja dziękuję, miłego dnia.
Miłego dnia, do usłyszenia. I pan Robert jeszcze do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Witam, Robert Szczecin z tej strony. Nie jestem pewien, czy porada w stylu płatność za pobraniem ma jakiś sens, ponieważ i tak musimy zapłacić za to. Najczęściej kurier nie pozwala tego obejrzeć bez uiszczenia zapłaty wcześniej, a nawet jeśli zapłacimy i coś się nie zgadza, to wciąż jest to sprawa dla policji. Więc wydaje mi się, że to niespecjalnie dla nas zmienia w ogóle sytuację.
Zdecydowanie
lepiej jest zapłacić kartą, gdyż płacąc każdą kartą mamy coś takiego jak obciążenie zwrotne. I w tym momencie to bank zwraca nam pieniądze, a sprawa ewentualnie toczy się dalej na policji. Więc wydaje mi się, że tak jest bezpieczny.
Dobrze, panie, to wyjaśnimy teraz płatność przy odbiorze. Czy rzeczywiście jest tak, że musimy zapłacić, kiedy kurier nam coś przynosi?
To znaczy, ale możemy, to są takie możliwości, płacimy kilka złotych, no różnie tam około 10 zł czy nawet mniej, gdzie mamy możliwość otwarcia tej paczki przed kurierem. Jest też taka opcja, także to wszystko zależy, trzeba by było...
Tylko dodam, to firmy kurierskie dają taką możliwość, tak? Dobrze pamiętam?
Tak. Czyli po prostu te kilka złotych trzeba więcej zapłacić, a poza tym, dokładne sprawdzenie firmy, jeżeli wiemy, że firma właśnie działa i że jest na rynku, to ewentualne zgłoszenie reklamacji powinno przynieść pożądany efekt. Także mówię.
Natomiast to sprawdzenie przy kurierze.
Zawiera tą umowę.
Tak, to sprawdzenie przy kurierze, nawet jeżeli nie ma rzeczywiście możliwości takiego natychmiastowego zwrotu i odbioru pieniędzy, no przynajmniej skutkuje tym, że kurier jest przy tym, można sporządzić jakiś
protokół
tego, że towar nie jest taki, jak był zamówiony, albo jest uszkodzony i tak
ale
dalej.
Ale zupełnie też się zdarza, że przychodzi zupełnie co innego, przychodzi jakieś tam, no zupełnie coś innego, jakiś odpad, że tak powiem. Nie? To kiedyś miał konsument, zamówił zegarek był drogi, chyba około 2000, a dostał po prostu jakieś tam śmieci, dosłownie śmieci.
Mhm. Tak, panie Robercie, słuchamy.
Owszem, no jest to w niektórych wypadkach pewien plus, jeśli jest udostępniana taka możliwość, jednak kogoś często przesyłki idą do paczkomatów, tak? Gdzieś został zostawiane przez kurierów pod drzwiami. Tego oczekujemy, prawda? Bo nie chcemy gdzieś później jeździć po to. A płacąc kartą w tym momencie od razu stawiamy się na uprzywilejowanej pozycji, gdyż zgłaszając w banku procedurę obciążenia zwrotnego, są nam te pieniądze zwracane, a sprawa jest ewentualnie dalej prowadzona przez policję, tak? W przypadku jawnego oszustwa. Być może problem ewentualnie, nie wiem, tutaj pani rzecznik mogłaby wyjaśnić, jak to się ma, gdy na przykład buty przyjdą inne, tak jak tutaj słuchacz mówił, i później nie mamy gdzie tego odesłać, tak? Czy to nie jest takie oszustwo, że przysłano nam coś innego, oszukano nas, aczkolwiek mamy problem tutaj, który powinna jakaś, nie wiem, inspekcja handlowa, tak, wyjaśnić, więc być może obciążenie zwrotne by tego nie rozwiązało, ale myślę, że płatność za pobranie tym bardziej tego nie rozwiąże, więc no jest to do rozważenia moim zdaniem.
Zgadza się. Dobrze, że pan wspomniał o tej płatności kartą. Jak najbardziej jest to, jest to warte rozważenia, jeżeli oczywiście mamy kartę, bo ludzie nieraz nie chcą z różnych powodów też używać tej karty. Także to wszystko zależy, kto o co zamawia, ale mówię, najwięcej zależy od naszej ostrożności, od nasze bezpieczeństwo zakupowe, żebyśmy byli pewni, z kim zawieramy umowę, od kogo kupujemy.
Panie Robercie, dziękuję za telefon. Pozdrawiamy, dziękuję. Pani Longino, to w takim razie teraz pytania, które właściwie przy okazji tych czarnych piątków, bo już trochę ich za nami mamy, pojawiają się, a mianowicie o zwroty i reklamacje. Czy tutaj obowiązują identyczne przepisy jak w przypadku towarów zakupionych po, nazwijmy to, pełnej cenie?
To znaczy, no pierwsza tutaj sprawa polega na tym, że musimy wiedzieć, gdzie kupujemy. Jeżeli kupujemy, robimy zakupy, dokonujemy zakupów w sklepie stacjonarnym, no bo jednak nie wszystko kupujemy przez internet. Dużo zakupów robimy przez internet, ale nie wszystko. Jeżeli kupujemy coś w sklepie stacjonarnym, to musimy mieć tą świadomość, że w polskim prawie nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu czy dokonania nawet wymiany tego towaru. Sklepy, że tak powiem, zapisują taką możliwość w swoim regulaminie. Niektóre sklepy, które po prostu zależy na tych klientach, dbają o tych klientów, i to są z reguły sklepy zagraniczne. Ale żeby mieć pewność, to przed dokonaniem zakupu należy się upewnić u sprzedawcy, czy w razie czego coś tam nie będzie pasowało, czy będzie to możliwy zwrot lub wymiana. Niektóre sklepy, sama się przekonałam, nawet z okazji tutaj świąt i Nowego Roku, wydłużają termin na ewentualny zwrot lub wymianę.
No dobrze, ale jesteśmy przy Black Friday bądź Black Week, kupiliśmy coś z dużą obniżką ceny, czy to oznacza, że ten towar podlega jakimś innym procedurom i uprawnieniom?
Nie, panie redaktorze, to towar nie podlega innym procedurom, są takie same zasady, jak obowiązują na co dzień. Czyli kupujemy towar pełnowartościowy, mamy pełne prawo do reklamacji. Zawsze konsument ma pełne prawo do reklamacji, a sprzedawca ma obowiązek każdą reklamację rozpatrzyć. Nie może, jeżeli kupujemy, to sprzedawca nie może sobie zastrzec, że to jest kupione na wyprzedaży, czy z okazji tego czarnego piątku, czy innego tutaj tego dnia internetu i tak dalej, że po prostu nie będzie możliwa reklamacja. Absolutnie to jest niezgodne z obowiązującym prawem. Czyli przyjmujemy, że kupujemy towar pełnowartościowy, a obniżony jest z powodu właśnie tego czarnego piątku i mamy pełne prawo do reklamacji.
Pani Longino, pełne prawo do reklamacji i też trzeba podkreślić pełne prawo do zwrotu, jeżeli kupujemy oczywiście poza siedzibą sprzedawcy, czyli właśnie przez internet.
Jeżeli kupujemy przez internet, kupujemy na odległość, jakaś sprzedaż wysyłkowa, mamy 14 dni na zwrot tego, ewentualny zwrot tego towaru. Mamy możliwość, mamy prawo do obejrzenia tego towaru i bez podawania przyczyny możemy go zwrócić. Oczywiście są od tego przepisu pewne wyjątki, bo nie każdy towar można zwrócić, ale to są tylko wyjątki, na przykład nagrania audiowizualne, prawda, które są w oryginalnie zamknięte, artykuły spożywcze, tego typu rzeczy zwrócić nie możemy. Natomiast zdecydowaną większość towarów możemy zwrócić, oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy z tej rzeczy korzystać. Ona tak. nie może nosić śladów użytkowania. Tak. Możemy obejrzeć, ale nie możemy tego używać.
Pani Longina Kaczmarek, pewnie jeszcze przed świętami usłyszymy się w czasie reakcji pani Longino, miejski rzecznik konsumentów.
Bardzo
dziękujemy za rozmowę, za wyjaśnienia.
Ja również dziękuję i jeżeli będę pomocna, to zawsze służę tutaj radą i pomocą.
Dziękujemy. 510-37-36 numer do nas. Z nami kolejny gość, pani profesor Katarzyna Kotarska, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry pani profesor, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, również witam bardzo serdecznie.
Przypomnę fragment maila, który do nas dotarł. Przypomnę dlatego, że on już został przeczytany w czasie reakcji. Krótkie fragmenty tego maila. Dzień dobry, chciałabym, abyście państwo zainteresowali się w pewnej bulwersującej sprawie. Mianowicie chodzi o stypendia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendia naukowe zostały pomniejszone i to o spore kwoty, bo nawet o 400 zł. Pomniejszone zostały również stypendia socjalne dla najuboższych studentów, co w ogóle jest według mnie skandalem. Pan rektor zadłużył uczelnię na 25 milionów złotych, a teraz łata dziurę kosztem uczniów, którzy sobie te stypendia wypracowali. W największym skrócie przeczytałem sygnał od naszej słuchaczki. Pani profesor, czy rzeczywiście, po pierwsze pytanie, czy rzeczywiście stypendia są niższe niż w poprzednich latach i z czego to wynika?
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, dlatego że będę mogła, panie redaktorze, zdementować nieprawdziwe informacje na temat stypendiów studenckich i muszę powiedzieć, że jest mi niezmiernie przykro, ponieważ Uniwersytet Szczeciński staramy się razem ze studentami, z samorządem studenckim, aby był najbardziej prostudencką uczelnią w Polsce i bardzo otwartą i zawsze wychodzimy na potrzeby studentów. I chcę tutaj wyjaśnić jedną rzecz. Pieniądze, które są przeznaczone na stypendia studenckie, jest to dotacja celowa pochodząca z ministerstwa. Są to tak zwane pieniądze znaczone na oddzielnym rachunku, są transparentne i z tych pieniędzy nikt nie może korzystać, mają tylko jeden cel, stypendia studenckie. Ani nie można do nich dokładać, ani z nich nie można brać. Ta sytuacja, o której pisze tutaj pani mama studentki, owszem, w zeszłym roku, ale bym tą odwróciła wypowiedź, były wypłacone stypendia bardzo wysokie. Była to jednorazowa sytuacja, ponieważ zdarza się, że czasami cała dotacja, która idzie na stypendia, kwota przeznaczona na danym roku, nie jest wykorzystana. I nie jest wykorzystana, bo nie starają się studenci albo nie mogą uzyskać tych stypendiów, bo po prostu nie mają odpowiedniej średniej albo są za niskie progi, jeżeli chodzi o stypendia socjalne. Uczelnia wtedy oszczędza te pieniądze właśnie na tym koncie.
Ale to trzeba podkreślić, cały czas na tym samym koncie i cały czas są to te same, w cudzysłowie, znaczone pieniądze, którymi uczelnia nie może w dowolny sposób dysponować.
Nie,
to są środki
to jest
tylko i wyłącznie na stypendia.
Dokładnie. I uczelnia zaoszczędziła pieniądze. Tych pieniędzy w zeszłym roku było znacznie więcej. I studenci, samorząd studencki wystąpił z wnioskiem, żeby te wszystkie pieniądze wypłacić i wtedy te stypendia będą wyższe. Ale było zaznaczone, że jeżeli dotacja z ministerstwa na kolejny rok akademicki nie będzie większa, to niestety będziemy musieli wrócić do roku poprzedniego. I to zostało przyjęte. I rzeczywiście stypendia w zeszłym roku były bardzo wysokie. W tym roku przyszła dotacja z ministerstwa, nawet zwiększona o milion. I te pieniążki zostały podzielone. Zawsze jest dzielenie 40% stypendia socjalne, wynika to z rozporządzenia ministra, a 60% stypendia rektora. I tutaj muszę odpowiedzieć, że w porównaniu z tym jednorazowym wysokim stypendium kwota została obniżona, ale porównując do roku 2022-2023 przy tej dotacji, to studenci, na przykład tutaj co mama pisze, studentka dostała o 100 zł więcej za to stypendium naukowe. To jest najniższy próg i to jest za średnią 4.0. Nadmieniam, że na innych uczelniach, aby uzyskać stypendium naukowe, trzeba mieć średnią 4.3, 4.5 i tak dalej. Więc tutaj znowu wychodzimy na potrzeby studentów. A jeśli chodzi o stypendia socjalne, One są również w tym roku wyższe w porównaniu do sprzed roku 2022-2023 o 120 zł. Mało tego, studenci, samorząd studencki zawnioskował, żeby 50 zł przenieść po to, żeby właśnie wzbogacić i umożliwić no, lepsze funkcjonowanie. Nawet o te 50 zł mówili, że to jest jeden dzień takiego dobrego funkcjonowania na stypendia socjalne. Także przerzucili tą kwotę, co było dopuszczalne. Problem jest taki, że w tym roku są 3 progi, a zawsze było 6 i też te kwoty się zawężyły. Natomiast tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. Chciałam też dementując powiedzieć, że pan rektor i od 2020 roku są tak zwane nagrody rektora. Są to już pieniądze z uczelni, nie ze specjalnej dotacji i to są specjalne wyróżnienia dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, sportowe i społeczne. Zawsze takie wnioski studenci składają w styczniu i w marcu wypłacane są pieniążki. Niestety nie mają tego wszystkie uczelnie. Kolejną rzeczą, która jest taka bardzo prostudencka, jest wypłacane 10. stypendium. I w tym roku, w lipcu, takie 10. stypendium również zostało dla studentów wypłacone. I tutaj chciałam nadmienić, że zarówno ja, jako prorektor spraw studenckich jestem dostępna, mam swoje dyżury i w trybie online, i w trybie stacjonarnym, i telefonicznie, i mailowo, i samorząd studencki. Więc ja jestem zaskoczona, że nikt do nas nie przyszedł, żeby porozmawiać, tylko od razu poszło to do mediów i cały wizerunek Uniwersytetu Szczecińskiego jest naprawdę niszczony, na co absolutnie nie zasługujemy.
No pani profesor, nie mamy nic wspólnego z zniszczeniem wizerunku Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ale te niepotrzebne głosy, które
Uniwersytet
są niesprawdzone.
Uniwersytet Szczeciński wtedy, teraz dzięki pani ma okazję, żeby całą tę sprawę wyjaśnić. Czyli dziękuję. Można to podsumować w taki sposób, że były te tłuste lata z oszczędnościami, jak rozumiem, wynikającymi z tego, że tak. No, mniejsza liczba studentów mogła skorzystać ze stypendiów, ponieważ na przykład, nie wiem, może można powiedzieć średnio, były niższe średnie.
Tak. Albo niski próg zarobkowy. Proszę pamiętać, że studenci pracują i ciężko im jest uzyskać w tej chwili stypendium socjalne. Mamy 11 tysięcy studentów, a w zeszłym roku tylko 400 studentów uzyskało stypendium socjalne. I po prostu te pieniążki nam wtedy zostają, tak? W tym roku jest złożonych ponad 500 wniosków.
I one zostały, te zaoszczędzone, one zostały rozdysponowane. Stąd
oczywiście.
Te wyższe stypendia i te 10. stypendium lipcowe, o którym pani wspomniała w tym roku.
Tak.
No i teraz może być takie wrażenie, że coś spadło, tak? Tak należy to rozumieć w największym skrócie.
Niestety tak, porównując do roku ubiegłego, może to tak wyglądać, więc ja rozumiem, skąd się biorą te głosy. Dlatego ja, panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za zaproszenie, bo no jakby mogę wreszcie to zdemontować, bo nie miałam wcześniej okazji. Także bardzo dziękuję.
Pani profesor Katarzyna Kotarska, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego, była naszym gościem. Dziękuję pani profesor za rozmowę, za udział w naszym programie i pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję i również pozdrawiam. Do usłyszenia.
510, 37 i 36 niedawno w czasie reakcji, ale nie tylko w czasie reakcji, ponieważ także w naszych wiadomościach mówiliśmy o 5-letnim chłopcu, który ma na imię Franek. I bardzo niedawno on i jego rodzina usłyszała trudną diagnozę, a mianowicie zdiagnozowano u Franka dystrofię mięśniową Duchenna. To jest poważna choroba, długotrwała, z bardzo niekorzystnymi rokowaniami. Oprócz tego także Franek jest diagnozowany w kierunku autyzmu, no i potrzebuje rehabilitacji. 45 minut dziennie rehabilitacji. No, to jest coś, co powinno chłopcu pomóc. Na leczenie jest zorganizowana zbiórka, na leczenie i rehabilitację. I wszystkie informacje mogą państwo znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Czas Reakcji. Tam jest informacja o Franku i link podany do tej zbiórki. A my powitamy kolejnego dzisiaj gościa, pan Maciej Koniuszewski, rzecznik Izby Skarbowej, Administracji Skarbowej w Szczecinie. Dzień dobry, panie Macieju, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
A ponieważ zbliża się rozliczenie z fiskusem, czyli popularne składanie PIT-ów i wiemy o tym doskonale, że możemy część swojego podatku przeznaczyć na organizację pożytku publicznego, to właśnie o tym chcemy przypomnieć, panie Macieju, i porozmawiać. Między innymi takie osoby jak Franek, rodzice takich dzieci, mogą skorzystać z pomocy organizacji pożytku publicznego. Ja znalazłem w internecie choćby jedną taką instytucję, organizację pożytku publicznego, która taką pomocą się zajmuje, można powiedzieć pośredniczy. I co zrobić, żeby skorzystać z pomocy takiej organizacji? No oczywiście należy tam się przede wszystkim, przepraszam najmocniej, zgłosić. No a następnie po przejściu jakiejś procedury, oczywiście przedstawieniu odpowiednich dokumentów, weryfikacji całej sprawy, założyć tam subkonto. Jest to oczywiście wydzielona część konta bankowego, dzięki której fundacja może gromadzić środki przeznaczone dla konkretnego podopiecznego. Dalej, dzięki tym subkontom darczyńcy oraz podmioty mogą poprzez wskazanie identyfikatora subkonta przekazać środki na rzecz konkretnej wybranej przez siebie osoby. I dzięki subkontu podopieczny może pozyskiwać środki z 1,5% podatku ze zbiórek publicznych, prywatnych oraz internetowych, a także z darowizn od osób fizycznych oraz firm. I teraz, panie Macieju, co powinno znaleźć się w takim zeznaniu podatkowym, żeby przekazać te 1,5% albo mniej, to zależy jak kto chce, na po pierwsze konkretną organizację pożytku publicznego, a po drugie właśnie na konkretną osobę, której chcemy pomóc, jeżeli ona oczywiście jest w tej organizacji uwzględniona.
W wielu zeznaniach podatkowych PIT, przede wszystkim w zeznaniu PIT-37, są 4 pola dedykowane odpisowi 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to pole, w którym wpisujemy numer KRS organizacji pożytku publicznego, kwotę tego odpisu, może to być maksymalnie 1,5% podatku należnego, ale może też być to kwota mniejsza. I tutaj pojawia się kolejne pole, którym można określić cel szczegółowy, który realizuje dana organizacja pożytku publicznego. Jak pan redaktor wspomniał, wiele organizacji opiekuje się wieloma podopiecznymi, pozwalając im zbierać de facto na swój indywidualny cel, a nie na cel wspólny danej organizacji. I w tym polu przeważnie wpisujemy imię, nazwisko podopiecznego, późniejszego beneficjenta takiej wpłaty. Jest jeszcze jedno pole, w którym możemy wyrazić zgodę na ujawnienie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych. Wtedy Urząd Skarbowy prześle takiej organizacji imię, nazwisko, adres i kwotę, jaką dany podatnik przekazał.
Panie Macieju, to nie jest trudne zadanie, ale musimy także o tym powiedzieć. Gdzie znaleźć te organizacje pożytku publicznego, czyli te, które są uprawnione do tego, aby otrzymać 1,5% naszego podatku?
Tak, Krajowa Administracja Skarbowa bazuje na rejestrze, który prowadzony jest przez Narodowy Instytut Wolności i taki rejestr udostępniany jest przed każdą akcją składania zeznań podatkowych. W tym roku taka lista, taki rejestr zostanie udostępniony na stronie Narodowego Instytutu Wolności 15 grudnia tego roku. Oczywiście zeznania będziemy składać dopiero w lutym przyszłego roku. I musimy tutaj być pewni jako podatnicy, że taka organizacja będzie na tej liście, ponieważ w sytuacji, kiedy zapiszemy organizację, która nie będzie umieszczona w tej liście, takiego odpisu nie będzie można dokonać. Również pamiętajmy o tym, że w ramach usługi Twój e-PIT większość
deklaracji jest już przygotowanych dla podatników, także duża ich część w ogóle nie ingeruje w ich treści, staje się ona ostatecznym dokumentem. W sytuacji, kiedy organizacja z zeszłego roku straci swój status organizacji pożytku publicznego, również ona nie będzie uwzględniona w odpisie. Wtedy nie będzie dokonany żaden odpis, my pozostawimy puste pola w zeznaniu.
Pan Maciej Koniuszewski, rzecznik Izby Administracji Skarbowej, jeszcze do tematów i PIT-ów, i zeznań, i odpisów na organizację pożytku publicznego z pewnością wrócimy, no bo ten termin zbliża się, tak, coraz szybciej, już w lutym możemy rozpocząć składanie tych zeznań podatkowych do końca kwietnia, jak dobrze pamiętam, tak jest ten termin.
Jak zawsze.
Jak zawsze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Panie Maciej, pozdrawiam. Jeszcze chcieliśmy porozmawiać na temat komunikacji miejskiej w Stargardzie, ale nie udało się. To jest taka pewna nieprzewidywalność naszego programu. Mamy nadzieję, że jutro to się uda, a to dlatego, że jeden z naszych słuchaczy zadał pytanie mailowe. Dlaczego w autobusach miejskich w Stargardzie nie ma głosowej informacji o przystankach? Zatem jutro. Jutro Państwa powitam po godzinie 12. Na dzisiaj to już wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.